Zachęcam do wspólnej modlitwy.
Boże miłosierdzie jest drogą, która łączy niebo z ziemią, Boga z człowiekiem. To tęsknota od wieków wypowiadana przez proroków. Baal prorokuje pod wpływem Ducha Bożego, że już się zbliża, jest niedaleko. Anioł Gabriel zwiastuje: Maryjo, raduj się, jesteś łaski pełna, a Pan jest z Tobą. Kościół Święty w czasie Adwentu, zwłaszcza w tajemnicy zwiastowania, kontempluje Twoją brzemienność. Życie objawi się całemu stworzeniu. Brzemienność Twoją, a w niej wszystkich niewiast, które są w stanie błogosławionym. Akatyst, modlitwa starożytnego wschodu, wychwala Twoją czystość. Czeka dziewica z upragnieniem na poznanie niepoznawalnego. I rzecze Bożemu słudze, czy żłono moje, dziewicze, może począć i porodzić syna? Powiedz mi. A on w bojaźni i czci rzekł jej wołając: witaj. Wtajemniczona w niewymowną radę, pełna wiary w sprawy milczenia godne, któraś przed smakiem cudów Chrystusowych, pełnią wszystkiego, co o Nim jest prawdą. Od wieków potrzebny był ten pomost, o którym śnił Jakub, drabina łącząca niebo z ziemią. Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił. Moście wiodący z ziemi ku niebiosom. Cudzie, o którym snów słów brak jest aniołom. Ziemia to my, niebo to Bóg. A jednak dochodzi do spotkania. Maria przez głos anioła zawołała jako święta i niepokalana, by się stać matką niebieskiego Pana. Matka miłosierdzia nie idzie, nie może być ograniczona ludzkim grzechem, bo jest matką Bożego wybrania. Ona najpełniej uczestniczy jako arka nowego przymierza w przejściu przez bramę Bożego miłosierdzia, a ona daje odpowiedź na pytanie: Nauczycielu, co mamy czynić? Ta jasnogórska interpretuje, że chodzi o uczynki tu i teraz, które są w naszym zasięgu. Wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzesznych upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych grzebać. Miłosierdzie jest słowem, które objawia Trójcę Świętą. Maryja przyjmuje Boga w imieniu całej ludzkości. Oto ja, służebnica Pańska, czcić i wysławiać Cię będą wszystkie pokolenia. Dlatego my, wierzący, jesteśmy związani ze świętami Bożego Narodzenia, a nie z magią świąt. Na rynkach europejskich, w zapowiedziach, jest mówione, że zamiast szopek bożonarodzeniowych mają pojawić się trójkąty, kwadraty, żeby nie drażnić uczuć ateistów. Nowe pomysły kwadratury koła. Miłosierdzie Boże będzie zawsze większe od kielni, cyrkla, trójkąta czy kwadratu. Zawsze większe od każdego odstępstwa czy grzechu. Każdy, kto przechodzi przez tę bramę, słyszy głos: i ja odpuszczam Tobie grzechy, idź i więcej nie grzesz. Matka Kościół miłuje wszystkich. Jest to miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Maryjo, z Twoim fiat powierzamy Chrystusowi Panu życie Kościoła, ostatnie dni naszego Adwentu. Niebiosa, wylejcie nam rosę miłosierdzia, jak krople rosy porannej, ożywiającej każdego, kto swoją nadzieję pokłada w Bożej obietnicy. Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae Vultus naucza nas: Bóg objawia, że jest bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, którą nas umiłował. Jezus, oddając swoje życie, wyzwolił nas z grzechu. Objawił: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Dar płodności jest darem Pana Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna. Módlmy się za wszystkie niewiasty w stanie błogosławionym, brzemiennym, za wszystkie poczęte dzieci. Modlimy się za wierzeniem Jana Pawła II, słowami prośby i błagania, peregrynacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w obronie życia od oceanu do oceanu. Maryjo, Juczenko Nowego Świata, Matko Żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Tajemnicą zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, że pocznie i porodzi Syna, przedstawiamy tę peregrynację od oceanu do oceanu i wszystkich, którzy się w nią angażują. Modlimy się za tych, którzy w stanie ostatniej wojny przeciwko naszemu narodowi poświęcili swoje życie. Za wszystkie rodziny skrzywdzone, za oprawców. Przedstawiamy wszystkie intencje Kościoła Świętego, Pana Prezydenta, nasz rząd. Modlimy się przed jubileuszem chrztu za wszystkich, którzy będą przygotowywać i realizować ten program. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm un svētīts Tavs miesas auglis, Jēzus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Modlitwę jubileuszową przedstawią w dniu dzisiejszym, przedstawi małżeństwo Jolanta i Jarosław z dziećmi Marią, Antoniną, Kajetanem i Jonaszem z parafii Męczenników Polskich w Częstochowie.
Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże w Trójcy Świętej jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen.
O apelowe błogosławieństwo prosimy naszego pasterza.
Jednym z pięknych tytułów, które przypisujemy Maryi, jest przyczyna naszej radości. I przez nią lepiej rozumiemy, że radość, jeśli będąc darem, nie jest zaadresowana ku Chrystusowi lub komuś, pozostaje pustą. Dlatego prośmy, żeby każdy z nas odkrywał radość zbliżających się świąt i przychodzącego Pana. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bardzo dziękuję Państwu za wspólną modlitwę, za to, że razem wyśpiewaliśmy Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Zachęcam do pozostania razem z nami, z Radiem Maryja i telewizją Trwam.
Wybrane problemy, tematy, artykuły w codziennej prasie polskiej. Bez dopłat ani róż. Ciężka sytuacja hodowców trzody chlewnej. Polska domaga się od Komisji Europejskiej wprowadzenia dopłat eksportowych do mięsa wieprzowego. Platforma ma Trybunał. Wspólna droga Andrzeja Rzeplińskiego i PO trwa od wielu lat. W naszym dzienniku analiza bliskich związków sędziów Trybunału z Platformą Obywatelską. Histeria w Brukseli. Skandaliczna wypowiedź przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza na temat sytuacji w Polsce. Zdecydowana reakcja premier Beaty Szydło. O histerii w Brukseli czytam w naszym dzienniku. Dość hipokryzji. Rozmowa z ministrem środowiska profesorem Janem Szyszko o osiągnięciach Polski w Paryżu oraz o roli Niemiec w restrykcyjnej polityce klimatycznej Unii. Fatimskie przesłanie dla rodzin. Dwie drogi dążenia do świętości, jakie proponują fatimskie dzieci. Obie znane w historii Kościoła i niezwykle skuteczne. Był to przegląd codziennej prasy polskiej.
24 minuty po godzinie 21. Przypomnę, za 6 minut rozmowy niedokończone, bardzo ciekawe, na temat bezpieczeństwa naszego kraju. A już teraz jeszcze pragnę podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom, bo to dzięki Wam, drodzy Państwo, Radio Maryja istnieje tylko i wyłącznie dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Przypominamy, że codziennie jest sprawowana msza święta w intencji wszystkich naszych ofiarodawców, i tych żywych, i też tych zmarłych. Dziękując wszystkim, chciałbym wymienić przynajmniej kilkoro z Państwa, a z Góry Śląskiej są to Państwo: Maria Noszczuk, Teresa Muzyka, Danuta Miskis, Józefa Dąbkowska, Kazimierz i Maria Boguccy, Balbina Orsa, Józefa Kowalska, Krystyna Lubkiewicz, Janina Romańska, Jolanta Wojtaś, Maria Drewnik, Regina Gregorowicz, Janina Chronowiąt, Maria Rodziewicz, Adela Antków, Maria Małachowska, Wiesława Kaszkur oraz Stefania Mickiewicz. Bardzo Państwu dziękujemy.
Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. I może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen tnących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. I ty nieraz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Numer konta Radia Maryja PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Jest godzina 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat rozmów niedokończonych, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu witam naszych zaproszonych gości, pana Bartłomieja Misiewicza, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Witam także pana Waldemara Andzela, zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posła Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże.
Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej, wiele zagadnień podjęliśmy już w pierwszej części, ale dla tych, którzy może dopiero o tej porze włączyli radioodbiorniki, warto niektóre sprawy przypomnieć, dlatego bardzo proszę panów o podczynienie słowa wprowadzenia.
To jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja tylko tak właśnie w ramach przypomnienia, że tymi priorytetami nowego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej przede wszystkim jest sprawa ujednolicenia, zhierarchizowania struktury armii. Dzisiaj mamy 3 ośrodki dowodzenia, a armia jest taką instytucją, która po prostu musi mieć jednego wodza i jego słuchać, bo jak to zaczyna się rozbijać, jak każdy zaczyna wydawać polecenia, no to po prostu to do niczego dobrego w takiej strukturze nie prowadzi. To jest oczywiście nowelizacja ustawy, która będzie pozwalała często żołnierzom w sile wieku, wykształconym, którzy zdobywają duże doświadczenie także za granicą, służyć ponad 12 lat. Dzisiaj się ich wysyła po 12 latach z wojska, odsyła się ich de facto, tylko po to, żeby nie płacić im emerytury. Dlatego chodzi o to, żeby móc ten czas służby im wydłużyć, żeby mogli swobodnie służyć ojczyźnie, tak jak robili to przez wcześniej lat 12. To jest oczywiście powołanie obrony terytorialnej kraju. Chcemy w przyszłym roku móc powołać 3 brygady na wschodzie Polski. Będzie to budżet państwa, kosztował budżet MON-u około 300 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie teraz zgłaszania poprawek do budżetu, tak aby móc te pieniądze znaleźć i zacząć rzeczywiście tworzyć obronę na wschodniej ścianie Polski, a tym samym na granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Polska jest członkiem.
Tutaj w pełni zgadzam z tym, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz. Te priorytety są na pierwszym miejscu. Komisja Obrony Narodowej w Sejmie będzie pomagała, aby one były zrealizowane, bo one muszą być przyjęte w większości w formie ustaw przyjętych przez Sejm, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Trzeba poprawić nasze bezpieczeństwo, które przez ostatnie lata pod rządami Platformy PSL zostało zaniedbane. Musimy poprawić nasze uzbrojenie. Wydatki na obronność powinny zostać w przyszłości zwiększone, ale także to, co tutaj powiedziano, no, musi być jasne kierowanie i dowodzenie naszą armią. Także te priorytety będą realizowane rządu, wspólnie przy pomocy oczywiście Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Jaki jest stan polskiej armii? Czy rzeczywiście polska armia jest dzisiaj w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Polsce, a nade wszystko obywatelom tego kraju?
No, dzisiaj niestety mamy armię w takiej liczebności, że możemy ją pomieścić na Stadionie Narodowym w Warszawie. Problem polega na tym, że mamy bardzo rozbudowaną strukturę dowodzenia na takiej zasadzie, że mamy bardzo wielu generałów, którzy po prostu nie biorą udziału w ewentualnej walce. W związku z powyższym kwestią fundamentalną jest zwiększenie liczebności armii. Te dane szacunkowe przeróżnych ekspertów wahają się od 140 do 170 tysięcy żołnierzy. Chcemy do tego jak najszybciej doprowadzić. Jak najszybciej ministerstwo chce, taki jest plan ministra Macierewicza, zmodernizować polską armię. To jest kwestia także zakupu sprzętu nowoczesnego, taki jaki będzie możliwy, ale to jest także sprawa tak poważnych przedsięwzięć, przy których na rozstrzygnięcia wciąż czekamy. Mam na myśli Caracale. Czekamy na decyzję offsetową Ministerstwa Rozwoju w tej sprawie i co będzie dalej z tym przetargiem, a tym samym ze śmigłowcami dla polskiej armii, czy chociażby z programem Wisła. Polska dzisiaj szczególnie potrzebuje obrony przeciwrakietowej. Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem, w związku z powyższym przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych również. I czekamy na rozpoczęcie rozmów, ponieważ poprzednicy bardzo hucznie zapowiadali ten przetarg to, jak to ma dalej wyglądać, ale dzisiaj już wiemy, że praktycznie nic w tej sprawie nie zostało zrobione i ktoś musiał pana prezydenta Komorowskiego, który o tym przetargu wielokrotnie mówił, po prostu wprowadzić w błąd. Te rozmowy dopiero się będą rozpoczynać.
Panie pośle, sprawa bardzo istotna, o której rozmawialiśmy także w pierwszej części naszego spotkania, to bezpieczeństwo w kontekście polityki przyjmowania imigrantów, nielegalnych imigrantów przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne dla naszego kraju, przy tym wszystkim, co się także w Europie dzieje. Polityka i rządu, myślę, i parlamentu Prawa i Sprawiedliwości, która wygrała wybory, będzie zmieniona. Nie ma mowy, żebyśmy byli tak otwarci, jak to chciały poprzednie rządy. Tutaj się musi to zmienić. Po pierwsze, musimy pamiętać o Polakach, repatriantach, którzy chcieliby do naszego kraju przybyć, a o imigrantach możemy myśleć w drugiej kolejności. Moja opinia jest taka, że powinniśmy tylko przyjmować chrześcijan z terenów, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie tych ludzi, rodzin ich, a osobom, które są innego wyznania, powinniśmy na pewno w tamtych krajach pomagać. Powinniśmy nieść pomoc, ale nie w taki sposób, że oni będą przyjeżdżali tutaj i mieszkali w naszym kraju. Państwo będzie łożyło gigantyczne środki finansowe. Nasze państwo ma olbrzymie potrzeby dla naszych obywateli, których w pierwszej kolejności musimy zaspokoić tutaj w kraju.
Jakie najważniejsze decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej zostaną podjęte w najbliższym czasie?
Powiem szczerze, jesteśmy w trakcie prowadzenia audytu. Postawiliśmy sobie zadanie bardzo duże. Ministerstwo Obrony Narodowej to jest bardzo duża instytucja, posiada wiele, wiele jednostek podległych. Chcemy, minister takie zadanie postawił, żeby wyniki audytu były zdane już na koniec stycznia. Niestety będziemy oczywiście informować opinię publiczną, jak były wydatkowane pieniądze, ale też czy było przestrzegane prawo, bo to są rzeczy ważne. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, że może się uda do końca roku powołać na nowo Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z ekspertami o uznaniu międzynarodowym, z ludźmi, którzy będą chcieli po prostu wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej w sposób prawdziwy, obiektywny, które będzie zależało na tym, żeby dotknąć każdego dowodu i na tej podstawie orzec, co było przyczyną katastrofy, a nie badać, w cudzysłowie, pod z góry założoną tezę. To jest na pewno jeden z priorytetów. No to jest oczywiście kwestia tych karakali, to jest kwestia też systemu przeciwrakietowego, o czym mówiłem, to jest kwestia modernizacji armii, to jest to, na czym się teraz skupiamy, plus oczywiście cała reorganizacja ministerstwa i tej struktury, żeby to rzeczywiście było Ministerstwo Obrony Narodowej, które funkcjonuje na bieżąco i cały czas zajmuje się bezpieczeństwem państwa, bo wbrew temu, co stwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za czasów prezydentury pana Bronisława Komorowskiego. Dzisiaj wolność, niepodległość to nie jest pewnik i zagrożenie ze wschodu też grozi. W tym dokumencie sprzed 2-3 lat stwierdzono, że Polsce nie grozi żadne niebezpieczeństwo ze wschodu.
Rozbudowa obrony terytorialnej. Panowie mówili, że to jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Co ten program, co ten plan zakłada?
Ten plan zakłada, że w przyszłym roku powstaną w Polsce 3 brygady na wschodniej ścianie Polski. Chcemy oczywiście tworzyć obronę terytorialną kraju na bazie organizacji proobronnych, tych, które dzisiaj szkolą bardzo często młodych ludzi, ale także i starszych, które opierają się na zasadach patriotycznych, dla których jasną dewizą jest Bóg, honor, ojczyzna. Chcemy móc to wykorzystać i chcemy też dać te szanse ludziom, którzy chcą z jednej strony się edukować, chcą mieć swoje życie prywatne, swoje życie zawodowe, a po godzinach pracy, że tak powiem, chcą podnosić swoje poczucie bezpieczeństwa, ale także społeczności lokalnych. To jest bardzo ważne. To także krzywi ten patriotyzm. Nie chcą iść do wojska zawodowego. W związku z powyższym będą mogli się szkolić, będą mieli dostęp do broni, do sprzętu, przejdą całe przeszkolenie, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia będą w stanie funkcjonować i sami bronić swoich właśnie społeczności lokalnych, małych ojczyzn.
Dozbrojenie istniejących jednostek, a także, panie pośle, przegląd kontraktów zbrojeniowych, czyli nie tylko chodzi o karakale.
Tak, oczywiście. Karakale są ważne, to znaczy ważne pod tym kątem, że myśmy zawsze byli bardzo krytycznie nastawieni, w jaki sposób ten przetarg się odbywał, ale także inne bardzo ważne przetargi, bo w przeciągu najbliższych lat ma być wydatkowanych na uzbrojenie wojsku około 200 miliardów złotych. Także to jest bardzo wiele ważnych przetargów. To, co już tutaj było wspomniane, system obrony przeciwrakietowej Wisła, niezwykle ważny, chyba najdroższy z programów, zakup śmigłowców transportowych, w przyszłości zakup śmigłowców bojowych, bo obecne śmigłowce także są już przestarzałe, ale także budowa naszej marynarki wojennej, bo przez ostatnie lata, właściwie 25 lat, nie wszedł żaden nowy okręt wojenny, a ten jedyny, który jest budowany w skandaliczny sposób, mówię o okręcie patrolowym Ślązak, przez 15 lat. Także to, co się działo przez ostatnie lata w naszym wojsku, to budzi głęboki niepokój społeczny i to wszystko zostanie zmienione, zostanie poprawione. Nasza armia musi być dozbrojona, musi być wzmocniona tak, aby poprawiła w znaczący sposób bezpieczeństwa naszego kraju, naszych granic.
Ważne wyzwanie przed nami, przed państwem polskim w następnym roku w Polsce, szczyt NATO. Zatem pytam się, jak te relacje pomiędzy państwem polskim a strukturami NATO mają wyglądać?
Proszę Państwa, dwa ważne wyzwania także dla Wojska Polskiego, bo nie tylko szczyt NATO, ale także Światowe Dni Młodzieży. To dwa duże międzynarodowe wydarzenia, które nas czekają w przyszłym roku i oczywiście Wojsko Polskie też się w nie włączy. No jeżeli chodzi o szczyt NATO, no to oczywiście dla nas najważniejsze jest to, żeby doprowadzić do powstania w Polsce baz NATO, gdzie będą żołnierze NATO stacjonowali w Polsce, gdzie można by rzeczywiście rozpocząć to zabezpieczanie tej wschodniej ściany NATO, tak, aby rzeczywiście nie groziło, albo zmniejszyć niebezpieczeństwo, jakie może ewentualnie grozić. No też można powiedzieć, że w momencie wejścia do ministerstwa i poza tymi hucznymi zapowiedziami, ile cały szczyt mniej więcej według poprzedników będzie wynosił, czyli tam około 170 milionów złotych, w samym Ministerstwie Obrony nie poczyniono żadnych kroków celem przygotowania szczytu NATO. Nawet nie został powołany żaden zespół wewnętrzny, który miałby się taką organizacją zająć, już nie mówię o wydzieleniu środków czy jakichkolwiek innych przygotowaniach, nawet nie podpisano umowy z instytucją, na terenie której ma się ten szczyt odbywać.
Sprawa bardzo kolejna, sprawa bardzo istotna, to dzisiejsza wizyta pana ministra obrony narodowej na Ukrainie, w Kijowie, i bardzo ważne podjęte decyzje, przemilczane przez inne media, dotyczące nie tylko współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, ale współpracy podjętej przez gro państw tworzących tę część Europy.
Powiem szczerze, że można się przyzwyczaić do tego, że mainstream w Polsce skupia się na tym, czy delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej była na urodzinach, prawda, Radia Maryja, albo ewentualnie czy wystawiliśmy skromną asystę honorową na miesięcznicy w postaci sztandaru Wojska Polskiego, gdzie przecież w katastrofie smoleńskiej generalicja na czele z szefem sztabu zginęła, a nie przekazują tych informacji, które się dzieją na co dzień. Tydzień temu w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaseru w Warszawie odbyło się szkolenie dla naszych ukraińskich partnerów, które przeprowadzili polscy wojskowi lekarze na bazie naszych doświadczeń z Afganistanu. Był wspólny komunikat ataszy obrony Ukrainy, wiceministra obrony narodowej, nigdzie w mediach to się nie pojawiło. Dzisiaj minister Antoni Macierewicz brał udział w spotkaniu roboczym szefów obrony narodowej pięciu państw, bo Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski. Podpisano wspólne porozumienie o współpracy militarnej, ale także i gospodarczej. Także postanowienie dotyczące przestrzegania prawa międzynarodowego. Stwierdzenia, że została naruszona integralność Ukrainy, że naruszono jej granice, że doszło do właśnie zajęcia bezprawnego Krymu. To wszystko, co do tej pory miało miejsce. Dzisiaj jest tak, że od 16 listopada Polska znów może powrócić na funkcję lidera w swoim regionie. I w zamian za to widzimy, co się dzieje po drugiej stronie. Wychodzi pan Scholz i mówi, że w Polsce dochodzi do zamachu stanu. Właśnie dlatego, że dzisiaj już trzeba zacząć z Polską się liczyć, bo my w naszym regionie jesteśmy i będziemy liderem.
Panie pośle, kolejny ważny element to szkolnictwo także wojskowe, różnego rodzaju szczebli, ale także powrót lekcji historii albo też promocji postaw patriotycznych w szkolnictwie rozumianym ogólnie.
Oczywiście to także jest bardzo ważny element, który był zaniedbany przez ostatnie lata, a który musi zostać odbudowany, bo szkolnictwo, właśnie wiedza historyczna dla młodych ludzi jest bardzo ważna, została zaniedbana przez ostatnie lata i to musi się bardzo zmienić, aby nasza młodzież jak najwięcej wiedziała o historii, w szczególności o historii współczesnej, która jest pomijana w szkołach, aby w szkołach pamiętano między innymi o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, jak rotmistrz Witold Pilecki czy Danuta Siedzikówna Inka. Te wszystkie rzeczy będą bardzo ważne także i dla rządu, i dla parlamentu, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze jeden element, wiele projektów, którymi w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o działalność resortu Ministerstwa Obrony Narodowej, chwaliła się Platforma Obywatelska. Okazuje się, że przy końcu tego roku są tylko i wyłącznie projektami na papierze.
Znaczy wręcz powiedziałbym, że na papierze to przynajmniej może audyt coś wykaże, ale na razie jeszcze tych papierków nikt nie znalazł. Chyba to były wyłącznie zapowiedzi medialne. No, z naszego punktu widzenia właśnie przykład Karakali, gdzie tak naprawdę doprowadzono do takiej sytuacji, że ogłoszono przetarg, którym uniemożliwiono wzięcia udziału polskim przedsiębiorcom ze Świdnica, z Mielca, którzy przecież produkują wysokiej klasy śmigłowce wielozadaniowe brytyjskie, amerykańskie, w tym Black Hawki, którzy twierdzili, że są w stanie, ich wycena będzie mniejsza o 4 miliardy złotych niż proponują Francuzi. Francuzi sami Caracali mają kilkanaście sztuk, bo to są śmigłowce tak przestarzałe, a mimo to, że poprzednicy chcieli iść w tę stronę, więc jakby my teraz czekamy na te decyzje offsetowe i dalej Ministerstwo Obrony będzie podejmowało decyzję, co zrobić dalej. No oczywiście, jeżeli przetarg będzie na nowo powołany, przy czym ja nie stwierdzam, co będzie na pewno, zakładam jakiś scenariusz. Jeżeli przetarg będzie na nowo powołany, to oczywiście Airbus będzie mógł do tego przetargu również stanąć, przy czym to będzie przetarg, gdzie każdy podmiot będzie traktowany równo, na równych zasadach, a nie tak jak to było wcześniej, że ktoś był na wstępie premiowany. No i oczywiście program Wisła, jakby informacje, które do nas docierają, po pierwsze szacunki dalece różnią się od pierwotnych założeń, a po drugie Polska nie może czekać na realizację tego kontraktu do roku 2030, to jest po prostu wykluczone.
Ja tu może tylko dodam, że ten program według poprzedniego rządu miał kosztować 26 miliardów, a z tego co się ocenia, tak naprawdę w taki sposób jak był skonstruowany, potrzebne byłyby środki co najmniej rzędu 50-60 miliardów złotych, czyli olbrzymie pieniądze, ponieważ tak naprawdę ten system, który miał być docelowo zakupiony, on nie istniał jeszcze. Także to jest no, bardzo skandaliczne rzeczy, które się działy do tej pory wokół tego i to wszystko musi obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawić.
Ja jeszcze pozwolę sobie też dodać, no, przykładowo z dzisiejszego wywiadu wiceministra Bartosza Kownackiego. No, zakupiono F-16, które nie mają systemu wykrywania siebie wzajemnie, w związku z powyższym nawet nie można ich użyć, bo jeżeli by gdziekolwiek poleciały, to mogłyby same siebie zestrzelić.
Wiele tych zagadnień, wiele nieścisłości, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej, a my także Państwa zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. W naszym studiu pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej i pan poseł Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O naszym bezpieczeństwie także mówimy. Przypominam Państwu numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowe z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Yeah.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Jacek z Krakowa. Ja mam taką wielką prośbę, serdecznie witam gości, pana posła, pana ministra. Mam taką wielką prośbę. Chodzi o sprawę powtórnego odbycia badań lekarskich na WKU. Ja mam 36 lat. W czasach, kiedy my byliśmy poborowymi do wojska, to wojsko wyglądało, całe przeszkolenie wojskowe wyglądało bardzo marnie i wszyscy unikali tego wojska. I bardzo dużo było sytuacji takich, że każdy kombinował jak mógł, żeby dostać jak najniższą kategorię. Ja wprawdzie przez przypadek, nie przez kombinowanie, również dostałem kategorię bardzo niską, wręcz E, czyli tą najniższą z możliwych. I kiedy chciałem później jeszcze raz odbyć właśnie komisję wojskową, odmówiono mi. Natomiast bardzo dużo również moich kolegów ma niskie kategorie, a teraz by chcieli jednak, gdyby wystąpiło zagrożenie, służyć i móc bronić Polski. Żeby można było po prostu wznowić te komisje wojskowe i kto by chciał na ochotnika, żeby jeszcze raz ją odbył, żeby jeszcze raz zbadano, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy, bo to właśnie takie były czasy. Bo bardzo nam się podoba właśnie ten pomysł, żeby każdy, kto by chciał, żeby mógł się przeszkolić i żeby móc w razie potrzeby chwycić za broń i bronić ojczyznę.
Dziękuję, bardzo panie Jacku.
Odpowiedź.
Pozdrawiamy Kraków. Panowie, bardzo konkretna kwestia.
Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście jest jedna z tych spraw, które trzeba by jakoś unormować systemowo, z racji tego, że już dzisiaj nie ma, od dawna zresztą nie ma służby zawodowej, nie ma powszechnego, w sensie nie ma powszechnego poboru. Służba zawodowa jest, nie ma powszechnego poboru, więc jakoś trzeba by to unormować. Ja oczywiście przekażę to. Tymi sprawami zajmuje się sekretarz stanu minister Bartosz Kownacki. I oczywiście przekażę, zwłaszcza jeżeli pan mówi, że tak powiem jest więcej takich osób, no to warto się nad tym pochylić. Dzisiaj czasy są takie, nie inne, więc każda para rąk się liczy, a jeżeli za tym idzie oczywiście oddanie służbie ojczyźnie, to jest to rzecz ważna. Więc na pewno zostanie to w jakiś sposób unormowane i bardzo dziękuję za ten głos. O takich spraw, gdzie trzeba naprawić te rozwiązania systemowe, jest mnóstwo. Więc każda informacja o nich przyspiesza z naszego punktu widzenia realizację.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja chciałem się odnieść do tej wypowiedzi poprzednika. Jak ten dużo starszy, mam 50 lat, ja odbyłem służbę wojskową w Żaganiu i powiem szczerze, że wtedy panowały inne czasy, czyli panował bratni naród, na wschodniej granicy i tak dalej. Ja mieszkam w Zielonej Górze i chciałem się zapytać odnośnie tego pytania, które mój poprzednik wychylnął. Gdybym chciał się zgłosić właśnie do takiej formacji obronnościowej kraju, czy nie wiem, nasz rząd w tej chwili ma jakieś plany na takiej formacie, czy ich nie ma? No, chciałbym się tego dowiedzieć.
A jak pan na imię?
Robert.
Dziękuję, panie Robercie. Pozdrawiam. Bardzo proszę.
To ja pozwolę sobie odpowiedzieć a propos tworzenia tej obrony terytorialnej kraju, bo to wygląda tak, że w przyszłym roku mają powstać 3 brygady na wschodniej ścianie i prawdopodobnie informacja o tym tak na ten moment, to oczywiście jest wszystko w fazie tworzenia, to zależy od pieniędzy, no od szeregu rzeczy, ale oczywiście chcemy tutaj w pełni nawiązać współpracę z samorządami i to już na poziomie gmin. W związku z powyższym, no to w jakimś sensie lokale, wyposażenie takie to podstawowe, że móc odbywać czy zajęcia, czy ćwiczenia czy szkolenia będzie musiała pewnie zapewnić gmina. W związku z powyższym też gmina będzie przekazywała informacje o tym, jak można się zgłosić do takiej obrony terytorialnej kraju po to, żeby odbyć szkolenie, żeby regularnie się spotykać, żeby ćwiczyć, żeby mieć